16:43, popołudnie wnet trwa, a my już teraz mamy połączenie z kolejnym gościem, Rajmund Klonowski, dziennikarz, publicysta z Litwy, Kurier Wileński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet i przechodzimy już do naszego tematu. Dziś ministrowie spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau, a także Litwy Gabrielus Landsbergis, Łotwy i Estonii podpisali deklarację w sprawie zacieśnienia współpracy w regionie. No i właśnie pierwsze pytanie, jakie chciałam zadać, to te dotyczące świadomości elit politycznych Litwy. Czy na tym poziomie jest takie zrozumienie, że właśnie czy to z państwami bałtyckimi, czy z Polską Litwa powinna tworzyć obecnie ważne sojusze, budować swoją architekturę bezpieczeństwa?
Tak, rzeczywiście myślę, że to zrozumienie w końcu już przyszło i się upowszechniło w litewskiej klasie politycznej, że nie ma co się opierać na zapewnieniach Niemców, że przyjdą i obronią Litwy, bo ciągle grzęzną rozmowy na temat rozlokowania na Litwie niemieckiej brygady w ramach wschodniej flanki NATO i przede wszystkim w kontekście pomocy Ukrainie okazuje się, że właśnie te nasze kraje regionu, państwa bałtyckie plus Polska, robią tak naprawdę najwięcej, jeżeli chodzi o stosunek do swojego PKB, na rzecz wsparcia naszych walczących o wolność, nie tylko swoją, ale także o nasze bezpieczeństwo sąsiadów.
A czy możemy przybliżyć nieco słuchaczom Radia Wnet, jak konkretnie wygląda ta pomoc, która płynie z Litwy? No bo w Polsce tak naprawdę od kilku miesięcy, ale szczególnie też od kilku tygodni mówimy o tym, ile czołgów, ile broni jest wysyłane na Ukrainę, a jak to wygląda z perspektywy litewskiej?
No, Litwa nie może się pochwalić tak spektakularnymi transferami, dlatego że Litwa nie ma czołgów ani myśliwców. Natomiast jeżeli chodzi o przekazywanie innego sprzętu, to wiadomo, że Litwa podzieliła się posiadanymi przez siebie armatohaubicami samobieżnymi produkcji niemieckiej, Panzerhaubice 2000, ale także dostarcza amunicję, pomoc w zakresie szkoleń, rehabilitacji rannych. I ogromną rolę gra tutaj społeczeństwo litewskie, które poprzez organizacje społeczne prowadzi zbiórki. Między innymi dzięki takim zbiórkom kupiono już kilka dronów Bayraktar. To mówimy o dużych zbiórkach, bo małe drony dla poszczególnych pododdziałów piechoty są dostarczane przez cały czas. Są dostarczane generatory prądu, sprzęt medyczny, sprzęt jakiś rehabilitacyjny, ubranie, zwłaszcza ubranie termiczne, bo wiemy, że teraz jest zima. I obecnie trwa duża zbiórka, gdzie 5 największych organizacji społecznych zajmujących się pomocą Ukrainie prowadzi zbiórkę na zakup 5 radarów dla obrony powietrznej Ukrainy właśnie po to, żeby można było skuteczniej bronić ludność cywilną przed tym terroryzmem, jaki uprawia Rosja, atakując infrastrukturę cywilną i budynki mieszkalne.
A skoro wspomniał pan o społeczeństwie litewskim, to jakie ogólnie nastroje panują z jednej strony względem właśnie takiej oceny tego, co dzieje się na zachodzie, pomocy, która jest wysyłana, jeżeli chodzi właśnie o państwa Unii Europejskiej, ale także czy jest taka wiara, kiedy się rozmawia z, to pewnie zależy od człowieka, ale jakie trendy panują na Litwie? Czy jest taka wiara, że NATO to jest wystarczająca pomoc, jaka mogłaby przyjść no, w momencie zagrożenia ze strony tego rosyjskiego imperializmu?
No przede wszystkim rośnie świadomość tego, że NATO jest dla Litwy właściwie bezalternatywnym kierunkiem, jeżeli chodzi o obronność zbiorową. Zresztą w kontekście właśnie wojny rosyjskiej przeciw Ukrainie to się też okazało, bo pamiętamy, że Rosja ma swój międzynarodowy sojusz obronny, w którym znajduje się także Armenia. Jak przyszła kwestia, kiedy Armenia poprosiła o pomoc, to Rosja odmówiła. Więc widać, jak bardzo kompromitują się te tak zwane alternatywy dla NATO. Natomiast rzeczywiście istnieje też wśród Litwinów świadomość, co jest ważniejsze, że my też jesteśmy NATO. I to znaczy, że od tego, na ile my będziemy realizowali swoje zobowiązania wobec własnego bezpieczeństwa, o tyle bezpieczniejsi też będziemy w ramach sojuszu. Co do tego, że sojusz przyjdzie z pomocą, nie ma wątpliwości.
Ale Litwa zmaga się także z takim, można powiedzieć, natarciem czy atakami hybrydowymi, podobnie zresztą jak Polska ze strony białoruskiej. Jak obecnie wygląda sytuacja na granicy litewsko-białoruskiej?
No, obecnie ta sytuacja wygląda w ten sposób, że od początku 2023 roku do dnia dzisiejszego, no, czyli w ciągu całego stycznia, litewska straż graniczna zawróciła na granicy i nie wpuściła na terytorium Republiki Litewskiej 217 nielegalnych migrantów przywiezionych przez służby rosyjskie i białoruskie. Bo to trzeba podkreślić, że ten atak jest organizowany przez służby rosyjskie i białoruskie. I stoi za tym Rosja właśnie, jako sprawca organizujący. I to Rosja ponosi odpowiedzialność za także tych migrantów, którzy giną gdzieś po drodze, bo to ona im ten los gotuje. I odkąd w 2021 roku litewska Straż Graniczna otrzymała taki instrument prawny jak niewpuszczenie i zawrócenie osób, które nielegalnie przekraczają granicę, to też widać, że ten napór tak naprawdę zaczął się zmniejszać. Bo osoby, które w ten sposób chcą trafić do Europy, zazwyczaj w internecie, na różnych forach, na różnych stronach internetowych, to są osoby bardzo dobrze skomunikowane. Szukają informacji o tym, która droga jest do Europy najskuteczniejsza, gdzie można liczyć na największy socjal, jakie są warunki. I w ten sposób widzą, że coraz bardziej ta droga przez nasze kraje staje się drogą dla nich nieopłacalną. I tutaj chciałbym też zauważyć jedną rzecz. W większości przypadków dzięki skomunikowaniu internetowemu te osoby, według statystyk Straży Granicznej Litwy, ponad 80% to są mężczyźni, doskonale też są zorientowane w kwestii tego, że cała ta droga migracyjna jest organizowana przez naszych wrogów. Czyli świadomie współdziałają z naszymi wrogami, którzy nie ukrywają, że w ten sposób chcą zdestabilizować i zniszczyć naszą państwowość.
I Polska jest tutaj, można powiedzieć, w takiej samej sytuacji jak Litwa. Jeszcze na zakończenie takie pytanie. Pan też się bardzo mocno interesuje historią Rosji, a także właśnie rosyjskiego imperializmu. A dzisiaj łączyliśmy się na początku naszego programu z Piotrem Mateuszem Bobułowiczem, który przebywa obecnie w Brukseli w Parlamencie Europejskim. Tam duża dyskusja na temat perspektyw deimperializacji Rosji właśnie i dekolonizacji. No i pytanie, czy pańskim zdaniem między, jakbyśmy sięgnęli wstecz do tych korzeni rosyjskiego imperializmu, to czy między Rosją carską a Rosją sowiecką istnieje pewna ciągłość? Czy ta Rosja też, z którą mamy do czynienia dziś, no to jest ta Rosja właśnie sprzed kilku wieków? No i jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, jak ewentualnie mógłby wyglądać rozpad właśnie tego rosyjskiego imperium? Jak mogłyby wyglądać przyszłe granice Rosji, no już po zakończeniu konfliktu na Ukrainie?
Tak, ciągłość między Rosją carską i Rosją sowiecką jest niewątpliwa, bo jak zobaczymy, właściwie od momentu rewolucji bolszewickiej w Rosji naczelną ideą była idea eksportu rewolucji, czyli mówiąc prosto kolonialnego imperializmu, tylko pod zmienioną nazwą. I to nie było coś zupełnie nowego, dlatego że jeszcze w Rosji carskiej ideologia, którą się podpierano przy prowadzeniu kolonialnej, imperialistycznej polityki, też ulegała zmianom. Bo kiedyś to było zbieranie ziem ruskich, jednoczenie ziem ruskich, później obrona prawosławia w ogóle, czasami nawet w ogóle jednoczenie państw chrześcijańskich pod sztandarem chrześcijańskiego rzekomo cara. Było to też między innymi hasło jednoczenia narodów słowiańskich. Dlatego, że Rosja, zależnie od tego, kto słucha, to różne warianty uzasadnienia dla swojego imperializmu podaje. Zresztą niedawno na pewnym forum państw, czy właśnie wyznań światowych, no to jeden z działaczy Tatarstanu, który jak wiemy jest obecnie też wcielony do Rosji, opisywał Rosję jako największe na świecie państwo muzułmańskie. Więc jak przyjdzie co do czego, Rosja będzie chciała też jednoczyć kraje muzułmańskie i tak dalej, dlatego że imperializm w wydaniu rosyjskim jest absolutnie nienasycony i dopóki nie ogarnie i nie opanuje wszystkiego, to się nie uspokoi. A my na Litwie doskonale wiemy i społeczeństwo litewskie wie, że koleją rzeczy, historyczną koleją rzeczy jest to, że zawsze po tym jak podbija Ukrainę, no to Rosja zwraca się właśnie na Litwę, bo jeden z korytarzy lądowych, którymi można prowadzić inwazję na Europę, to jest właśnie Ukraina, a drugi to jest Litwa. I w ten sposób Rosja sobie zapewnia te szlaki, no a potem wiadomo, jakie państwo leży na jej drodze.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Rajmund Klonowski, związany z Kurierem Wileńskim, publicysta, pisarz, a także komentator spraw międzynarodowych, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, ja tylko jeszcze przypomnę, że Rajmund Klonowski współpracuje także z naszym litewskim studiem w Wilnie i tutaj też pozdrawiamy Agatę Antoniewicz. 16.54, Popołudnie Wnet trwa. W takim razie na zakończenie spoglądam na listę przygotowaną przez realizatorkę Joannę Reiner. Bruno Mars jest na przykład pod numerem 8. W takim razie posłuchamy, a za kilka chwil wiadomości w Radiu Wnet.